Na piłkarskich mistrzostwach Europy Polska przegrywa z Holandią, Słowenia remisuje z Danią, a Anglia pokonuje Serbię. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić sygnalizuje gotowość otwarcia w kraju największej w Europie kopalni litu. W faktach opowiemy także o pierwszej w Polsce rezydencji pisarskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na inaugurację swego udziału w Mistrzostwach Europy w Hamburgu biało-czerwoni rozegrali dobry mecz, ale punktu nie zdobyli. Choć jako pierwsi strzelili bramkę, ostatecznie przegrali z Holandią 1-2. Bartosz Salamon, obrońca naszej kadry, przyznaje, że przy obu golach dla rywali mógł zachować się lepiej.
Ja sam się czuję odpowiedzialny i za pierwszą, i za drugą, więc na pewno mamy mieszane uczucia co do mojego występu, ponieważ w wielu sytuacjach dobrze się zachowałem, a niestety padły dwie bramki.
Mimo porażki naszą kadrę po wczorajszym meczu można pochwalić, mówi były reprezentant Polski, a obecnie trener Zagłębia Sosnowiec Marek Saganowski.
Widziałem, że ta drużyna ma swój plan, zespół, który chce wygrać mecz, zespół, który jest bardzo dobrze zdyscyplinowany taktycznie, no i to powodowało, że Holendrzy musieli mocno się napracować.
Drugi z meczów naszej grupy, Austria-Francja dziś wieczorem, a w meczach grupy C Słowenia niespodziewanie zremisowała 1-1 z Danią, a Anglia zgodnie z oczekiwaniami pokonała Serbię 1-0.
Jakie są fakty?
Prezydent Serbii Aleksandar Vučić poinformował w rozmowie z dziennikiem Financial Times, że przygotowuje zgodę na otwarcie w kraju największej w Europie kopalni litu. Kilka lat temu projekt eksploatacji serbskich złóż tego ważnego surowca wstrzymano po masowych protestach społecznych. Prezydent Vučić przyznał w rozmowie z dziennikiem, że wydaje się, że nowe gwarancje firmy Rio Tinto i Unii Europejskiej odpowiadają na obawy Serbii dotyczące tego, czy kopalnia będzie spełniać niezbędne standardy środowiskowe. Agencja Reutera zauważa, że jeśli projekt zostanie zrealizowany, może pokryć 90% obecnego zapotrzebowania Europy na lit i pomóc Rio Tinto stać się wiodącym producentem tego surowca. Lit i jego związki są wykorzystywane m.in. do produkcji wytrzymałych stopów używanych w lotnictwie, ogniw litowych i akumulatorów litowo-jonowych. Kopalnia miałaby zacząć pracę w 2028 roku. Pożar lasów szalejący w górach na północny zachód od Los Angeles zmusił do ewakuacji około 1200 osób, głównie urlopowiczów, poinformowały lokalne władze. Pożar, który wybuchł w sobotę po południu, ogarnął już obszar 48 hektarów i przemieszcza się na południowy wschód. Ewakuacja dotyczyła m.in. terenu parku rekreacyjnego, na którym znajdują się m.in. tory dla motocykli i pojazdów terenowych. Gaszenie ognia utrudnia wysoka temperatura i silny wiatr. Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa muszą od dziś liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W związku z budową trasy tramwajowej zamknięta zostanie ulica Rakowiecka oraz jedna jezdnia ulicy Puławskiej. O szczegółach nasz reporter.
Stanie się tak już dziś w nocy. Rakowiecka będzie nieprzejezdna na odcinku od Puławskiej do Starościńskiej. Z kolei na Puławskiej wyłączona z ruchu zostanie jezdnia w kierunku Ursynowa od ulicy Gworka do Narbutta. Objazd, który będzie obowiązywał do końca wakacji, będzie prowadził ulicami Batorego, Aleją Niepodległości i Madalińskiego. W związku z rozpoczynającymi się tam pracami inaczej pojadą też autobusy. Zmienionymi trasami będą kursować linie 119, 141, 167, 168 i 172. Pierwszy etap budowy nowej trasy tramwajowej zakłada ułożenie torowiska do skrętu z ulicy Puławskiej w Rakowiecką.
Informuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun. Już tylko tydzień pozostał do wakacji, w szkołach odbyły się rady pedagogiczne, oceny wystawione, więc uczniowie liczą, że w nadchodzącym tygodniu będzie już mniej zajęć.
Wydaje mi się, że no będzie dużo luźniej, bo już nie będzie tych ocen, sprawdzianów, a poza tym skończyliśmy rok, czyli także materiał.
U mnie już nie ma sprawdzianów ani kartkówek, u mnie już jest taki luz. No są wycieczki różne, na przykład do kina czy coś.
Ja czekam szczególnie na wakacje, żeby móc spędzić dużo wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Będzie ciekawie.
Julii, Weronice i wszystkim innym uczniom życzymy wspaniałych wakacji. To ma być fenomen w skali kraju. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza będzie pierwszą w Polsce uczelnią z własną rezydencją pisarską. Twórcy ze Stanów Zjednoczonych będą przyjeżdżać do Poznania i tu nie tylko tworzyć swoje dzieła, ale też prowadzić zajęcia ze studentami, wyjaśnia dr Krzysztof Hoffman z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rezydencję pisarską, można tak to nazwać?
Będzie miał rezydencję pisarską, będzie miał coś więcej jak rezydencję pisarską. Będzie miał rezydencję rezydencję pisarską podpisaną we współpracy z komisją, polsko-amerykańską komisją Fulbrighta i jest to sytuacja bez precedensu z paru powodów. Po pierwsze, mamy w Polsce rezydencje pisarskie. Nie tak znowu liczne. Mamy trochę rezydencji artystycznych, pisarskich mniej, ale nie było do tej pory w historii szkolnictwa wyższego polskiego rezydencji pisarskiej afiliowanej bezpośrednio przy uniwersytecie. To jest historyczny tym samym moment. Po drugie, jest bardzo ważny, prestiżowy partner. Partner, który oferuje najważniejsze programy wymiany kulturowej i przede wszystkim akademickiej, ale również kulturowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.
Jak to będzie wyglądało w praktyce? Będzie miejsce, do którego amerykańscy pisarze będą mogli przyjechać, no i co, pisać, tworzyć, czy coś więcej?
Już mówię, na razie zaczynamy od jednego semestru, ale apetyty będą rosły. Musimy nauczyć się troszeczkę tej nowej formuły. Po procesie selekcji wybrany kandydat lub kandydatka, właściwie już jak wybrany, to przecież stypendysta, przyjedzie na semestr do Polski po to, aby realizować swój projekt artystyczny, ale również żeby spotykać się ze studentami specjalności artystyczno-literackiej, to jest specjalność na polonistyce, na filologii polskiej, czyli na studiach licencjackich i na studiach magisterskich ze studentami kierunku sztuka pisania, czyli gdybyśmy chcieli przełożyć sztukę pisania na język angielski ze studentami creative writing, ponieważ na tym zasadza się cała rezydencja, cały pomysł rezydencji. Programy creative writing, które w Polsce są stosunkowo młode, są wyjątkowo rozwinięte w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj ponad 350 programów pisarskich funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i wraz z tym rozwojem istnieją pewne praktyki, których być może nie znamy, istnieje pewien know-how, istnieje pewien inny styl oraz przede wszystkim też inna kultura. Z tego wszystkiego mamy nadzieję korzystać w kontaktach, czy też studenci będą korzystać w kontaktach z danym pisarzem, pisarką, a jednocześnie oczywiście wykorzystamy, mówiąc może trochę nieładnie, tę okazję do tego, aby taką osobę zaprosić na może jakiś wykład otwarty, pozwolić społeczności miasta się spotkać z daną postacią. Nabór jest absolutnie otwarty. Nie wiemy, kto się zgłosi w tym sensie, że to musi być osoba, która spełnia pewnie minimalne warunki formalne, ale to może być bardzo uznany pisarz. Może też być ktoś na początku kariery, kto, mamy nadzieję, za jakiś czas się okaże, że to właśnie ta osoba była pierwszą osobą w ramach rezydencji, która się nazywa Fulbright Writer in Residence at Adam Mickiewicz University. I co też istotne, to nie jest jednorazowa inicjatywa. Ten projekt ma trwać wiele lat.
Można powiedzieć, że to jest taki projekt z korzyścią dla obu stron, dwie pieczenie na jednym ogniu, a może nawet i więcej? Bo z jednej strony mamy właśnie to, że korzysta na tym społeczność akademicka, może skorzystać na tym miasto, no i sami pisarze, którzy przyjeżdżają tutaj i nie tylko dzielą się ze studentami tą swoją wiedzą i warsztatem, no ale też chyba poznają miasto, region.
Poznają miasto, region i mają zapewniony spokój do tworzenia. Oczywiście mają w programie spotykać się ze studentami, ale to nie jest aż takie obciążenie, aby nie mogli poświęcić się własnej twórczości. A jestem przekonany, że każda wymiana kulturowa jest obopólnie korzystna. Tak, pisarze poznają region, poznają miasto, poznają Polskę, bo mogą oczywiście podróżować. Nie będziemy ich więzić przez jeden semestr. A także my dowiadujemy się czegoś o nich, o ich regionie, o ich mieście, o ich zwyczajach. Proszę pamiętać, że kultura Stanów Zjednoczonych nie istnieje jako taka. Istnieje bardzo wiele różnych kultur. nie subkultur, tylko kultur, które wynikają chociażby z tego, że w Stanach Zjednoczonych każdy jest skądś, każdy ma jakieś korzenie. Jeżeli każdy ma jakieś korzenie, a to irlandzkie, a to latynoskie, a to szkockie, francuskie, polskie, to znaczy, że ta część kultury też w nim żyje, więc będziemy poznawać jakąś część tej kultury wielkiego kontynentu, bo przecież Stany Zjednoczone to wielki kontynent, który aż chce być przez nas eksplorowany. Będziemy mieli tę możliwość i przyjemność, że będziemy mogli dokonywać tej eksploracji na miejscu.
Mówił pan na początku, że to jest taki fenomen w skali kraju, że taka rezydencja powstaje właśnie przy uniwersytecie, a jeżeli patrzymy w taką skalę globalną, Zachód Europy, Stany Zjednoczone, to jest to dość popularne. My w ten sposób staramy się jakoś dogonić tych naszych sąsiadów, jednocześnie przy tym właśnie tworząc takie wydarzenie bez precedensu dla Poznania?
Musimy spojrzeć na to z dwóch stron. Ze strony zachodniej Europy może, i czy też ze strony systemu edukacji europejskiego i systemu amerykańskiego, który jest kompletnie inny. I tutaj mamy dwie różne sytuacje. Tak naprawdę polska nauka nie różni się tak bardzo od nauki zachodnioeuropejskiej, również w kwestiach humanistycznych. Jeżeli pomyślimy o Stanach Zjednoczonych, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam jednym z możliwych miejsc zatrudnienia dla pisarza jest właśnie uniwersytet. W Polsce raczej nie zatrudniamy pisarzy na etaty na uniwersytetach. Nie ma pozycji wykładowcy pisarza. Są pozycje wykładowców naukowców. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych wykładowca pisarz to historia wielu wybitnych. Nabokowa, Rofa, żeby zatrzymać się na dwóch nazwiskach i nie popaść w dygresję. To jest inny sposób myślenia o edukacji. W tym względzie dokonujemy czegoś nowego, czegoś niezwykłego, ponieważ tak, chcemy przeszczepić pewien rodzaj myślenia do Polski.
Tak jak pan powiedział, nie ma w Polsce takiego stanowiska pisarz-wykładowca, a da się kogoś nauczyć pisać książki, nowele, opowiadania?
Świetne pytanie. Jeżeli mamy kierunek, a mamy kierunek sztuka pisania, jeżeli mamy specjalność, a mamy specjalność artystyczno-literacką, to znaczy, że składamy taką obietnicę. Składamy taką obietnicę, że przynajmniej czegoś możemy nauczyć, więc troszeczkę już tutaj jest zawarta odpowiedź. Ale zastanówmy się, z jednej strony tak, wiemy o wielu wybitnych pisarzach, którzy nie kończyli żadnych szkół pisania. To jest, pomyślmy o Wiktorze Hugo, pomyślmy o Dostojewskim. To czyż oni kończyli jakiś kurs pisania? Nie, nie kończyli. Ale po pierwsze czasy się zmieniają, a po drugie to pytanie, jeżeli byśmy zadali trochę inaczej odnośnie każdej innej dziedziny artystycznej. A czy można nauczyć rysunku? A czy można nauczyć malować? A czy można nauczyć fotografii? Albo czy można nauczyć, dajmy na to, rzeźby albo pracy dziennikarskiej. Przecież też jest przestrzenią kreatywną. To tak, uważam, że można. Istnieje rzemiosło, istnieją podstawowe błędy, istnieją reguły sztuki i tego staramy się uczyć. Talentu? Nie. Nie można talentu nauczyć. Pytanie, czy talent czasem nie jest synonimem po prostu bardzo ciężkiej pracy.
Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Benjaminem Piłatem dr Krzysztof Hoffmann z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.